Witamy Państwa bardzo serdecznie. Witamy. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak i książka, wspaniała książka, która została napisana przez Robina Waterfielda, Dzielenie łupów, proszę Państwa, wojna o imperium Aleksandra Wielkiego. Kim był Aleksander? To mniej więcej wszyscy wiemy. To wspaniały wódz, który przez 10 lat zbudował państwo, o którym się normalnemu człowiekowi nie śniło i chyba nie będzie śniło.
I zniszczył Persję, prawda?
Zniszczył Persję, ale za to, jak mówię, imperium Aleksandra Wielkiego było ogromne. No i właśnie, teraz Aleksander Wielki umiera.
Tak, no powojował.
Powojował i teraz następuje dzielenie łupów. Ale zanim powiemy o dzieleniu łupów, pani Urszulo, to proszę powiedzieć, bo ta śmierć Aleksandra jest bardzo tajemnicza. Jak on odszedł od nas?
Zacznijmy od tego, że podbił całą Persję. Był 10 lat w drodze. Zostawił za sobą swoje królestwo rodzinne Macedonię, bo po ojcu Filipie II osiadł na tronie. Na swoim tronie zostawił wicekróla, człowieka, którego nominował, Antypatra. Ten pan był starszy od niego jakieś 10 lat i miał za zadanie organizować mu zaopatrzenie, tak zwaną świeżą krew. Co to znaczyło? Regularne dostawy wojska, bo 10 lat wojować.
Wojaczki to sporo.
To 10 lat mordować.
No tak.
A wiemy, że on tego miał sporo, wykazał się sporym okrucieństwem, sporo namordował, spalił Persepolis, no i postanowił zrobić sobie odpoczynek, jak już rzucił tych perskich królów na kolana po 250 latach istnienia państwa perskiego. O Persach mówiliśmy wcześniej. No i osiadł w Babilonie. W Babilonie osiadł ze swoimi najbliższymi przyjaciółmi i zarazem generałami, którzy stanowili ścisłą czołówkę armii i którym obiecał każdemu z nich z osobna, że będzie jego następcą, ale nie następcą na tronie, ale następcą w sensie militarnym, że każdy z nich ma szansę objąć po nim armię.
To byli ci diaduchowie?
Tak, i zarządzać jego skarbcem. Ich było 7 plus 8, który został w Macedonii, Antypater, który miał coraz większe kłopoty z dostarczaniem tego mięsa armatnego, chociaż wtedy nie było armat, tego mięsa na przemiał przez, czy niszczenie strzałami, bo wtedy się strzałami walczyło. No i Antypater wysłał z wiadomością do Babilonu, gdzie się zatrzymał król Aleksander, swojego syna Kassandra, który miał mu powiedzieć, no niestety zasoby się wyczerpały, Macedonia jest ogołocona z młodych mężczyzn, narasta powoli bunt, nie ma kto obsiewać pól, nie ma kto wypasać kóz i baranów, no sorry, nie dostaniesz tyle, ile byś chciał.
Tego żołnierza.
Jeżeli byś chciał, to najemników musisz kupować, a masz za co, bo tak jak żeśmy mówili, on spalił Persepolis i miał ogromny skarbiec. A poza tym ludzie też już byli zmęczeni tą wojną.
No 10 lat.
10 lat nie widzi się praktycznie rodziny. 10 lat się włóczy człowiek po pustyniach. 10 lat walczy i 10 lat zmaga się z różnymi przeciwnościami losu. A tu końca nie widać. Tym bardziej, że on po spaleniu Persepolis ogłosił, że wracają do Macedonii, a tu nagle zawitał do Babilonu i w tym Babilonie się tak rozochocił, że powiedział nie, robię nowy zaciąg, niech antypater się wysila jak szczypiorek na wiosnę, bo ja pójdę
ludzi, tak?
Dalej, potrzebuję ludzi. Dlaczego? On szedł określonymi szlakami i wzdłuż tych szlaków on zrobił co trzeba, powiedzmy sobie opanował kraj, ale to były tak naprawdę opanowane ścieżki, bo pomiędzy tymi ścieżkami były całe połacie ziemi, gdzie to się rządziło swoimi dawnymi prawami.
Ziemie niczyje.
W niektórych momentach ludzie nawet nie zauważyli, że nie ma już króla perskiego, że tamci się skończyli, a nastał król Aleksander. Poza tym Aleksander tak obrósł w piórka, byśmy to powiedzieli, że kazał sobie oddawać cześć boską i kazał na wzór perski i perskich satrapów składać sobie hołdy. To znaczy miano przed nim klękać, a nawet padać na twarz. No, w kulturze greckiej to była obraza i to sprowadziło bardzo dużą niechęć i niesnaski. No i na dodatek ta siódemka bardzo zdolnych młodzieńców, bo to wszystko było mniej więcej w wieku Aleksandra Wielkiego, czyli tak pomiędzy 27 i 35 lat. Aleksander miał wtedy 33. Każdemu obiecano, że to on stanie na czele armii. No i w pewnym momencie dochodzi do... Kasander przyjeżdża, jest 8 panów, gdzie każdy ma coś do zarzucenia Aleksandrowi i każdy ciągnie w swoją stronę. A do tego jeszcze dochodzi jako 9 kobieta, żona Aleksandra, księżniczka perska Roxana, która to księżniczka, spodziewa się dziecka Aleksandra i która też stanowi w tym momencie jakąś kartę w tej grze asów, bo ona liczy na to, że wrócą do Macedonii też, że wychowa dziecko może nie w cywilizowanych, w pokojowych warunkach, w pokojowych czasach, a tu Aleksander planuje dodatkowy skok w bok. Na dodatek wyraża życzenie, żeby mu skompletować harem, gdzie on chce się ożenić z księżniczką każdego plemienia na terenie podbitych państw. No, ale to byłoby pół biedy, ale jest zagrożenie, bo Aleksander jest biseksualny i ma kochanka, dla którego traci głowę. Czyli Roxana też się boi, że zostanie odtrącona i ona ma też interes, żeby tego Aleksandra jakoś wziąć, jakoś opanować, jakoś spacyfikować. I dochodzi do wielkiej uczty. Dzieje się to dokładnie 10 marca roku 323 przed naszą erą, czyli prawie że trochę więcej niż 2300 lat. Król, gdzie ten ostatni dzień życia jest stosunkowo dobrze udokumentowany, robi przegląd wojska, wszystko się jest bardzo sprawne, nawet ma zamiar wyruszyć na polowanie, na ucztę przychodzi rześki, wypoczęty, pełen energii,
jak
to
chłop.
Aleksander. Tak, to był zdrowy, silny chłop i nagle podnosząc kielich wina, spełniając toast, on się jak gdyby zapada w sobie. Nagle chwyta się za brzuch, zgina się w pół, wije się z bólu, zaczyna wydawać nieartykułowane dźwięki, a nawet wyć i traci przytomność. Wtedy jego przyboczni każą go zanieść do komnat i w tych komnatach sytuacja wcale się nie poprawia. Co prawda Aleksander odzyskuje przytomność, ale dzieją się dziwne rzeczy. Ma bóle, ma majaki, wymiotuje. te torsje są bardzo gwałtowne. Ma silne pragnienie. Ta woda przez niego przelatuje. Ma jakieś takie napady szału. Potem traci przytomność, bredzi i to tak trwa 6 dni. 6 dnia Aleksander umiera w strasznych cierpieniach i po śmierci kilka dni jego ciało wygląda tak, jakby spał. Nie widać w tym piekielnym upale, to jest czerwiec, to jest Babilon, żadnych oznak rozkładu, nic, żadnej woni. To sprawia, że ludzie zaczynają szeptać, że to jednak zmarł Bóg, Bóg wojny. No i teraz bardzo zagadkowa śmierć, gdzie tej zagadki nie rozwiązano do dzisiaj i są różne teorie. Otrucie, motyw zbrodni był wicekról Macedonii, który nie mógł spełnić życzeń i gdyby się nie wywiązał, zostałby zamordowany albo zmuszony do samobójstwa, bo Aleksander się nie patyczkował. Jego następcy, czy też jego przyjaciele, 7 osób, którzy są żywotnie zainteresowani tym, schedą, żeby przejąć schedę. A jest co przejąć, bo jest ogromny skarbiec, ogromna armia i korona. Roxana też, strach powodowany, że zostanie odtrącona. I pierwsza teoria, która mówi, że Aleksander został otruty.
Ale nie wiadomo przez kogo. Wymieniła pani tutaj.
Ale nie wiadomo przez kogo.
Różnych chętnych ludzi do tego uczynku.
Trzy co najmniej partie są, którym wlas na grabie, czy też na odcisk. I ta pierwsza teoria mówi, że został on otruty sfermentowaną rośliną ciemiężnicą białą. Jest to bardzo ładna, bardzo ozdobna roślina, dziś pod ochroną, wtedy prawie że chwast, która występuje między innymi u nas w Tatrach i w Sudetach. Bardzo pięknie wygląda, ona kwitnie w czerwcu.
Ale trująca.
Ale inaczej, w małych dawkach jest lekiem, w małych dawkach uśmierza ból, w dużych dawkach jest trująca. Tej ciemiężnicy używali bardzo często Rzymianie i używali Grecy do tego, żeby wywoływać wymioty. Dlaczego? Te uczty, które się ciągnęły bardzo długo, jak już był żołądek tak pełny, że się nie dało jeść, wtedy piło się w winie tą ciemiężnicę, wypróżniało się żołądek i można było dalej
balować dalej.
Balować dalej. I tutaj jest z objawów, które są niemalże książkowe, stwierdzono, że albo przedawkowano celowo tą ciemiężnicę, podając to dokładnie Aleksandrowi w kielichu wina, a Aleksander pił na umór. To był alkoholik. Druga rzecz, która była, mówi się, że że była to dokładnie ta sama dawka, żeby wywołać wymioty, ale ona była sfermentowana. A sfermentowana ciemiężnica, ona staje się wielokrotnie silniejszą trucizną. Czyli mamy pierwszy objaw. Ale teraz, po tej ciemiężnicy, gdyby to nastąpiło, to następuje sztywnienie ciała i bardzo szybki rozkład. A tu nie było stężenia pośmiertnego. On ma w dalszym ciągu elastyczne wszystkie stawy i bardzo pięknie wygląda. Nie ma śladu rozkładu. Jest druga teoria, która mówi, że Ugryzł go komar. On rzeczywiście kilka dni był wcześniej na polowaniu na bagnach niedaleko Babilonu i tam tych komarów malarycznych było bardzo dużo. I prawdopodobnie ugryzł go komar malaryczny, na co wskazuje wysoka gorączka, na co wskazują te bredzenia i na co wskazują dreszcze. To by była przyczyna śmierci naturalna. Trzecia przyczyna, mówi się, że była to marskość wątroby i do tego doszło nagłe zapalenie trzustki. Pił, pił, pił i przy tym jednym ostatnim kielichu te organa wewnętrzne nie wytrzymały i niestety odmówiły posłuszeństwa. Ale wtedy też byłby to w przypadku wątroby i trzustki nie byłoby tak silnej gorączki, nie byłoby tych majaków i nie byłoby tężenia mięśni, o których się mówiło. No i na warsztat wzięli się ponownie naukowcy, tym razem z Zakładu Medycyny Sądowej, jednej z uczelni amerykańskich, bo posłużyły do tego wykopaliska. Znaleziono w sezonie archeologicznym 2007-2008 dodatkowe dokumenty, czy też to były tabliczki, zapisy, które opisywały bardzo dokładnie ten przebieg, może nie samego momentu otrucia, ale tych kilku dni, po które trwała agonia. No i objawy, wypisz, wymaluj, to jest tak zwana choroba GBS. Jest to choroba autoimmunologiczna, choroba, która rozwija się w organizmie bardzo podstępnie przez całe lata, która powoduje osłabienie mięśni, powoduje degradację nerwów i lata całe działa bezobjawowo i nagle następuje ten tak zwany silny kop, gdzie człowiek dosłownie w przeciągu bardzo krótkiego czasu ma bardzo szybkie postępy tej choroby, gdzie jest wypisz, wymaluj, objawy takie, jakie wykazywał Aleksander. Ale tutaj też jest mały haczyk. No skąd ta elastyczność stawów?
No właśnie.
I to przez tydzień. I tutaj znowu też pojawia się pewna rzecz, bardzo podejrzana, po śmierci Aleksandra, dlaczego tak długo to trwa, zanim robi się kolejny krok, bo on 6 dni ciała się nie rusza, to ciało nienaruszone leży w komnatach, bo ta ósemka, Roxana nie ma nic do powiedzenia, tych 7 jego następców plus Kassander, który przyjechał z Macedonii, debatują, co z nim zrobić. Według zwyczaju macedońskiego, greckiego, króla należało spalić. Popiół, urna. Druga rzecz, on przecież podbił Egipt, ogłosił się królem Egiptu i dostał status boga. A według wierzeń egipskich nie wolno zniszczyć ciała, bo wtedy się nie wejdzie do zaświatów, dusza będzie pokutować.
Trzeba zabalsamować.
Trzeba to zachować, ciało zabalsamować. No i w końcu znajduje się złoty środek. Postanawiają, że ciało się zabalsamuje i wywiezie się króla, ciało zabalsamowane, zawiezie się do Macedonii, do stolicy Macedonii i tam on zostanie spalony. Jest to taki salomonowy
wyrok.
No i w 6 dniu balsamiści przystępują do roboty. Rozbierają króla, myją, kładą na granitowym stole i wbijając mu nóż w celu otwarcia klatki piersiowej, nagle słyszą potworny wrzask. Aleksander się budzi.
Nieprawdopodobne.
Nieprawdopodobna historia. Okazuje się, że był to letarg. Jest popłoch w ściągu tej ósemki, bo oni już zaczynają tasować.
Rozdzielać między sobą
karty,
te dobra.
Rozdzielać między sobą i podobno Kassander na pytanie balsamistów, co robić, mówi dobić. I w ten sposób umiera tak naprawdę Aleksander Wielki. No, umarł już definitywnie. No i w
Dobrze,
tej chwili...
tylko czy to jest prawda?
Są takie poszlaki, które o tym mówią. Największą poszlaką jest to, że to ciało 6 dni jest w idealnym stanie. Ale historię śmierci Aleksandra pisze się dużo, dużo później. Czy autora nie poniosła fantazja? Wielki znak zapytania. W każdym razie taki wątek jest, podobnie jak jest wątek odnośnie jego prawowitego następcy, jedynego syna. Jedni mówią, że Roxana była w ciąży, w 5. miesiącu ciąży i 4 miesiące później urodziła chłopca Aleksandra IV, a drugie źródła mówią, że wtedy ona była matką jego następcy i Aleksander IV miał już wtedy 12 lat, co nie pasuje, bo podbój Persji trwał 10 lat, a on poznał Roxanę w momencie tych swoich wielkich wyczynów wojennych. Czyli to nijak nie pasuje. Jeśli było dziecko, to nie mogło mieć to dziecko w żadnym wypadku 12 lat. I tu się prawdopodobnie mylą z nieślubnym dzieckiem Aleksandra, prawdopodobnym nieślubnym dzieckiem Aleksandra, którą miał ze swoją konkubiną Barsinę, którą wlókł za sobą, albo inaczej, która mu towarzyszyła w całej kampanii i to był syn Herakles. No i teraz problem. Zostaje kobieta w ciąży, czyli ja optuję za tą wersją, że Roxana była w ciąży, bo ona jest bardziej prawdopodobna. Zostaje jego bastard.
Ten dwunastolatek.
No i Aleksander ma przyrodniego brata. Syna Filipa II, który również nazywa się Filip, automatycznie ma być to Filip III, przy czym jest to osoba niesprawna umysłowo, byśmy to tak powiedzieli. W księgach nazywa się im idiotą albo półgłówkiem wręcz. No i teraz ci panowie, następcy, mają takie 3 karty przetargowe. I jest jeszcze matka Aleksandra, księżniczka Olimpiada, Olimpias, która ma królowa Olimpias już w tej chwili, która ma bardzo dużo do powiedzenia i rozgrywa swoje karty. Olimpias jest pierwszą kobietą, która wejdzie do historii jako rozgrywająca, jako mająca oficjalnie dużo, czy półoficjalnie dużo do powiedzenia. No, Aleksander jest zabalsamowany i jest, zapada Salomonowy wyrok. Czekają na rozwiązanie Roxany i jeżeli Roxana urodzi chłopca, to będzie 2 królów. Będzie Filip III, ten półgłówek, i będzie Aleksander
prawowity syn
IV. Natomiast
Aleksandra.
Co z tym synem z nieprawego łoża?
12-latkiem.
Tu wchodzi bardzo szybko w grę Olimpias. Każe odesłać Barsinoe do Macedonii i tam bardzo szybko zajmuje się dziewczyną. Dziewczyna i jej syn giną. Zostają otruci przez królową. Jest dwóch. I teraz, jeżeli się urodzi syn, to będą współrządzić Filip III i Aleksander IV. I tutaj jeden z jego następców, jeden z tej siódemki, wpada na genialny pomysł. On chce wyjść przez szereg i organizuje potajemnie ślub Filipa III ze swoją bratanicą. Czyli robi krok do przodu w stosunku do tronu. Ale jest jeszcze jedna rzecz. W Macedonii jest zwyczaj, jeżeli król umiera bezpotomnie, to wtedy największe prawa do tronu ma ten, który pochowa króla, pochowa ciało króla, który będzie się opiekował po śmierci tym ciałem. A jeżeli on zostawia potomków małoletnich, to wtedy obejmuje regencję. Aha. No i zaczynają się wielkie spory o to, kto odwiezie ciało do Macedonii. Spory te trwają i znowu znajduje się Salomonowe wyjście. Król nie może być transportowany byle jak. Nie można. Nie da się. W związku z tym trzeba stworzyć dla imperatora odpowiednią oprawę. I buduje się dla niego, czy wykonuje się złotą trumnę. To jest trumna, która jest wykonana w środku z drzewa cedrowego, natomiast obita jest złotą blachą. Jest ona przykryta purpurowym całunem, który jest haftowany złotą nicią wyjątkowo precyzyjnie. Jedną sprawę mamy załatwioną. I do tego zamawia się sarkofag z białego marmuru, gdzie to ma być wszystko umieszczone, ale sarkofag nie byle jaki, bo ma być on ozdobiony scenami z życia Aleksandra. Znowu odsuwa się w czasie, ale trzeba to jeszcze odpowiednio przewieźć. Odpowiedni wóz pogrzebowy, jak to się wtedy nazywało.
No bo dzisiaj sarkofag waży.
Karawan. Też. No i projektują karawan, który nie ma sobie równych. Jak dzisiaj czytamy te opisy, jest to zdecydowanie najdroższy karawan i najdroższa w sumie oprawa pogrzebowa, jaka istniała na świecie. A jest z czego czerpać, bo ten ogromny perski
majątek jest,
wokół którego też trwają spory, bo się biorą za łby, kto ma ile z tego wziąć. I równocześnie cała siódemka dzieli między siebie to wielkie imperium. Ty bierzesz Syrię, ty bierzesz Egipt. Do Egiptu udaje się dołączyć temu, który ma brać Egipt, Palestynę. Macedonię, no to niech zostaje dotychczasowy wicekról. Azję bierze środkową, tamten, Azję mniejszą, jeszcze jeden, to pogranicze.
Grecja jeszcze inna.
Tak. I tutaj te spory, jest to w międzyczasie podzielone i jest gotowy wóz pogrzebowy. Wóz pogrzebowy, który jest wykonany w sposób niesamowity, bo ma on kształt namiotu ze złotej blachy, gdzie jest to jeszcze zdobione kamieniami szlachetnymi. Kilka tysięcy kamieni szlachetnych. Do tego ten namiot, ta część centralna namiotu spoczywa na kolumnach, które są też odpowiednio intarsjowane. Umieszcza się to wszystko, sarkofag, złotą trumnę na wozie. Kładzie się ten czerwony, purpurowy całun, zbroje Aleksandra, koła są nawet obite złotą blachą i też wysadzane kamieniami szlachetnymi. I ten wóz ciągną 64 muły, gdzie każdy muł ma złotą uprzęż, również odpowiednio zdobioną. To zostaje wyznaczona trasa, podzielona na odcinki, dlaczego wóz jest tak ciężki i Bóg spoczywający, bo on jest Bogiem z punktu widzenia religii egipskiej, że on nie musi mieć wygodną podróż. I wcześniej jadą ekipy, które wyrównują drogi i w zależności od ilości dziur, które jest, wóz się porusza z szybkością od 8 do 20 km na dzień. No, to następca, który wiedzie tą procesję, już się cieszy, mam fory, bo co prawda kuzynka jednego, czy bratanica jednego jest żoną Filipa, trzeciego, przyrodniego brata Aleksandra, ale ja mam ciało.
No tak.
A poza tym jest skarbiec i z ciałem króla jedzie największa ilość tego skarbca, gdzie dla ochrony skarbca wysyła się 60 słoni. Ale tutaj w pewnym momencie następuje napad na tą całą karawanę. Ten wóz z tego wozu pogrzebowego, władca Egiptu, pradziad królowej tej słynnej Kleopatry, na której skończy się Egipt, napada na ten konwój, wykrada sarkofag razem z trumną Aleksandra i przewozi go do Memphis. I tam w Memphis on w tej chwili jest tym, który ma ciało króla, ale to nie załatwia sprawy, bo trzeba królowi zrobić pogrzeb. I buduje dla Aleksandra w Aleksandrii wspaniałe mauzoleum nad brzegiem morza i w tym mauzoleum ma umieścić tę trumnę z całym ceremoniałem, czyli ja tu jestem górą. Jak pan widzi, trwają zakulisowe gierki i jeszcze w międzyczasie, bo wykonanie tego wozu i tych wszystkich utensyliów trwa 2 lata. Roxana rodzi syna Aleksandra IV i zaczyna się walka, kto będzie regentem chłopca. Kto przejmie, kto wykradnie tego chłopca. I tutaj znowu Olimpias wchodzi do gry.
Czyli matka
powoduje, że dziecko zostanie ściągnięte do Grecji. Do Macedonii konkretnie, ale ma pecha. Za bardzo namieszała w kartach i wicekról, który ma również apetyty, żeby zostać królem i osadzić na tronie swojego syna Kassandra, odsyła ją na jedną z wysp, zamykając w luksusowym więzieniu i w międzyczasie mordując Filipa III. No i teraz znowu kolejna narada się odbywa, co zrobić. I ci ludzie, następcy, stwierdzają, że każdy będzie miał prawo być regentem do czasu, aż mały Aleksander IV uzyska pełnoletność. Czyli mamy spokojnie 18 lat przed sobą i to już ustalone, ale każdy regent chce mieć jak najwięcej ziemi i biorą się za łby. I ten okres, te walki trwają przez 40 lat. Tak długo, jak długo żyje pokolenie Aleksandra. Stopniowo się wykruszają, bo to jest 6 wojen w czasie tych 40 lat. Każdy uszczknął kawałek skarbca ogromnego Aleksandra. Zresztą oni sobie ten skarbiec kradną. Kto wygra którą wojnę, ten kradnie nie tylko tych najemników, którzy walczyli podkupiając ich, zasilając swoje wojska, ale kradnie też skarbiec. No i tak w wyniku tych 40 lat na placu boju zostaje 3 osoby. Jedna, ta, która rządzi Egiptem i Palestyną. To jest ten pra dziad Kleopatry, generał Ptolomeusz. Drugi, który rządzi Azją Mniejszą, to jest Lizymach, który dość tego najwięcej terytorialnie ma. No i trzeci, który bierze Macedonię, bierze sobie część Syrii. I w ten sposób po 40 latach zostaje trójka, ale ta trójka biologicznie umierając i bez przerwy ze sobą walcząc, bo każdy chce coś komuś wyrwać i każdy chce położyć łapę na największych złożach, które są, a złoża są złoża miedzi, to są złoża rud żelaza, bo już powoli zaczyna się epoka żelaza, to są przede wszystkim zasoby cedrów, bo to idzie na okręty i drzewo cedrowe jest przetargowym elementem, plus kruszce złoto, srebro, bo to jednak w dalszym ciągu jest najcenniejsze. Cenne, o to tak? Zawsze się biła ludzkość, plus złoża kamieni szlachetnych, które są. Także te granice ewaluują. W końcu przychodzi czas i na tę trójkę Ptolomeusz umiera w łóżku, Lizymach zostaje zabity, Seleukos też odchodzi z tego świata. W 40 latach zostają ich następcy. Imperium jest już podzielone na trzy części i do gry wchodzi następne pokolenie. Najdłuższa, najbardziej krwawa wojna czy okres w starożytności, o którym mówi się bardzo mało.
Fascynująca opowieść, przyznacie państwo sami. A w tej książce Dzielenie łupów, czyli Wojna o Imperium Aleksandra Wielkiego, możecie się dowiedzieć jeszcze więcej szczegółów. Ja tak słuchając pani Urszuli...
Bo to jest kwintesencja tego.
Jak dzielono łupy po śmierci Aleksandra Wielkiego, tak sobie skojarzyłem, kiedy nasze ziemie zostały też podzielone przez bardzo długi okres. Trzeba było je scalać później za łokietka. A potem to zabory i tak dalej. A proszę państwa, Dzielenie łupów to książka fascynująca i opowieści pani Urszuli również. Także serdecznie zapraszamy do słuchania nas jak zawsze co tydzień, no i do czytania tych książek, które polecamy, ponieważ złych książek pani Urszula nie poleca. A nie wiem, czy są złe książki w ogóle.
To znaczy, każda książka jest dla kogoś dobra.
No więc właśnie. Czyli zachęcamy do czytania każdej książki i w każdej książce na pewno coś państwo dla siebie znajdziecie. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak, kłaniamy się państwu pięknie.